tygodniu, w którym obchodzimy Światowy Dzień Książki i ja postanowiłam nietypowo opowiedzieć o tym, co do czytania, a nie jak zwykle do słuchania w podcaście o muzyce filmowej Score and the City. Nie jest to jednak sprawa prosta, bo o muzyce pisze się niełatwo, czyta się stosunkowo niedużo, najczęściej robią to zaś zainteresowani, czyli ci, którzy badają sztukę, uczą albo uczą się. Dziennikarze, sami muzycy. No ale i tutaj opowieść o muzyce jest też bardzo często opowieścią o człowieku. I kilka takich opowieści chcę wam polecić dzisiaj do czytania przed słuchaniem, po słuchaniu albo w trakcie. Nagrywam dzisiaj trochę inaczej. Zazwyczaj jestem w swoim mikrostudiu. No a dzisiaj rozsiadłam się tutaj przy stole, na tym stole poza świeżymi tulipanami, także książki. Będzie więc słychać, że są książki. No a tak naprawdę to jest mój mały rozgardiasz, bo książki do pracy mieszają się tutaj z książkami dla przyjemności. I chyba będziecie też słyszeć miasto. No ale co tam, miało być więcej samego życia. To jest, jesteśmy w końcu prawie w środku Warszawy. Zatem kawa, herbata, co tam wolicie i ruszamy. Zapraszam, dosiądźcie się do mnie. Punktem wyjścia jest dla mnie obchodzony właśnie w kwietniu, 23 kwietnia, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Wybrałam zaledwie kilka tytułów, ale umówmy się, jeśli chcielibyśmy się ograniczyć tylko do muzyki filmowej i powiedzmy jej okolic, to wielkiego wyboru nie ma. Czy kiedyś będzie? Nie wiadomo. Mogłabym zrobić odcinek o książkach, które chciałabym przeczytać, no ale zamiast tego wolę pomyśleć i zacząć działać, jak je dla was napisać. A książki, o których chcę dzisiaj opowiedzieć, są książkami po polsku. To tak na start, może więc będzie niebawem kolejny odcinek o książkach po angielsku. Literatura zagraniczna jest dużo bogatsza, szczególnie uniwersyteckie publikacje amerykańskie. No, ostatnio wydane książki o Johnny Barrym, najświeższe o muzyce pisanej dla amerykańskiej telewizji. Tutaj wśród najważniejszych autorów John Burlingame, który pisze dla Variety i jest bez wątpienia najważniejszym w tej chwili na świecie piszącym o muzyce filmowej człowiekiem. Ale też klasyki gatunku jak The Music of the Lord of the Rings Douga Adamsa. No to jest coś, co mocno pobudza apetyty i tutaj nawet ja sama jeszcze tę biblioteczkę kompletuję. Zresztą za niestety duże pieniądze. Zatem dzisiaj coś na już, coś do dostania od ręki prawie. Za to postaram się wam nie tylko opowiedzieć czysto informacyjnie co i kto, ale też trochę o atmosferze samej książki. Wszystkie bowiem są do czytania. Do czytania, do spędzania czasu. Nie ma tutaj encyklopedii. No to dobrze, książka numer 1. Postanowiłam, jeszcze małe przemeblowanie, postanowiłam zacząć od książki, o której mogę powiedzieć, że tak bym właśnie chciała czytać, o kompozytorach. To jest Komeda, osobiste życie jazzu, wydawnictwa Znak, książka Magdaleny Grzebałkowskiej z 2018 roku. Dlaczego tak bym chciała czytać o kompozytorach? Dlatego, że właściwie najciekawszy tutaj jest szerszy kontekst. Stąd też tytuł Komeda, ale nie tylko. Także osobiste życie jazzu, a więc opowieść o jazzmenach w bardzo kolorowym dla polskiego jazzu okresie, przede wszystkim lat 50. i 60., czyli w tym czasie, kiedy jazzmeni naprawdę byli w Polsce celebrytami. Bardzo lubię język tej książki, język autorki, który jest jak pistolet, ale który też bardzo pobudza wyobraźnię. 61 filmów, 48 polskich, 34 krótkometrażowe, 6 animowanych. Pierwszym byli Dwaj ludzie z szafą Romana Polańskiego, Etiuda studencka, ostatnim będzie The Riot, Baza Królika, produkcja hollywoodzka. Oba te filmy dzieli 11 lat. Albo taki inny strzelający fragment. Są tacy, z którymi nigdy nie rozmawia, są też tacy, z którymi rozmawia, ale nawet wtedy dużo nie mówi, patrzy, słucha, rzadko rzuci słowo, jeszcze rzadziej całe zdanie. Zawsze jednak trafia w punkt. Najczęściej wydaje się nieobecny, siedzi w środku samego siebie i nikomu się nie zwierza z tego, co czuje, o czym myśli. Przezywają go nietoperz, bo wygląda, jakby spał w dzień. I jest w tej książce, poza opowieścią, która się snuje, w miarę chronologicznie bardzo łatwo się tutaj złapać na konkretny okres na przykład twórczości czy życia Komedy, który nas interesuje. Można czytać tę książkę w całości, można na wyrywki te poszczególne rozdziały czy też części w spisie treści zamieszczone podpowiedzą nam, gdzie jesteśmy, ale też o czym będziemy czytać. No i poza tym wszystkim jest też kilka takich smaczków już dla tych, którzy ewidentnie polują na opowieści o kulisach muzyki filmowej. Jest historia napisania piosenki Nim wstanie dzień do Prawa i pięści. No i jest też to, co Komeda uważał na temat muzyki filmowej. A niezmiennie uważał, pisze Grzebałkowska, że im mniej muzyki w filmie, tym lepiej dla filmu. Ale mówi też w wywiadzie telewizyjnym, najważniejsza funkcja muzyki dla mnie polega na tym i wtedy się dzieje, wtedy, gdy obraz bez muzyki nie mógłby istnieć. To znaczy, gdyby się go puściło na niemo, to by się czuło, że muzyka jest konieczna, jest drugą wartością, że dopiero synteza muzyki z obrazem stwarza całość. Komeda, osobiste życie jazzu. No marzy mi się taka książka o Jerzym Dudusiu Matuszkiewiczu. Byłoby wspaniale. Dobrze. Odkładamy i sięgamy po następną Ennio Morricone. Moje życie, moja muzyka. Autobiografia, ale też rozmowa, właściwie jedno i drugie, a rozmawiał z Morricone Alessandro De Rosa. To jest książka, która pewnie nie wzbudzi sensacji, bo każdy, kto kocha Ennio Morricone, prędzej czy później musiał jakoś na tę książkę w ostatnich latach trafić. Ale nie wyobrażam też sobie, żeby o tej książce nie powiedzieć. Ja mam nawet dwa egzemplarze, dwa popisane, bardzo, dwa w różny sposób popisane. Jedna książka jest do celów reprezentacyjnych, a druga jest do celów roboczych. Przede wszystkim to, co jest w tej książce najciekawsze, to to, że to jest książka osobista, była to książka osobista dla samego Morricone, to znaczy on w pewnym sensie, on udzielający wywiadów często, ale na własnych zasadach, nie dający się jakoś tak zamknąć w komercyjnych ramach, jakoś pobłogosławił to, co się tutaj zdarzyło. Jest to książka ważna, jest to książka bogata i wcale nie taka oczywista, bo nie jest to rozmowa w stylu jak skomponowałem muzykę do Misji, a jak do dawno temu w Ameryce. W ogóle zaczyna się od tego, że Alessandro De Rosa wyjaśnia, skąd on się wziął tutaj, w tej historii. On dużo młodszy, aspirujący kompozytor w duecie ze swoim idolem i mistrzem. Nie ma spotkań przypadkowych. Nie ma. No i mamy tutaj rozmowę, która się toczy trochę chronologicznie, ale bardziej tak wokół pewnych obszarów najważniejszych, powiedzmy, dla twórczości Morricone. I wśród tych obszarów równie ważna jak muzyka filmowa, a no może nawet ważniejsza, jest muzyka autonomiczna tak zwana, czyli muzyka poważna. Równie ważny jest kontekst filozoficzny, równie ważne są rozważania dotyczące już nawet analizy tego, co w muzyce Morricone się pojawia, czy też stosunku Ennio Morricone do ludzi, do filmów, do sztuki w ogóle. I jak się pojawiają te przeboje? No pojawiają się na przykład tak. Jaki jest najtrudniejszy moment podczas pisania ścieżki dźwiękowej? Takie pytanie. I Ennio Morricone odpowiada, jest ich wiele. Każdy film stawia przed kompozytorem wyzwanie lub wiele wyzwań, a proponowane rozwiązania muszą być wiarygodne dla odbiorcy, producenta, reżysera i dla samego kompozytora. Według mnie najbardziej utrudnia pracę podejście niektórych reżyserów próbujących za wszelką cenę zachować kontrolę i nadzór nad każdym elementem stanowiącym część składową ich dzieła, darząc kompozytora bardzo ograniczonym zaufaniem. Podczas wieloletniej kariery poznałem sporo takich osób, w tej grupie Roland Joffé, stanowiący chyba najtrudniejszy przypadek z tego punktu widzenia. No więc to jest początek do rozmowy o Misji, do rozmowy, która później tak aż muzycznie czy wręcz filmoznawczo i muzykologicznie się układa. Zależało mi na uzyskaniu wokalnego wiru, z którego wybijają się poszczególne głosy, by po chwili naturalnie zaniknąć, kiedy zostają wessane przez chór. Dzięki pomocy angielskich ambasad skontaktowałem się z amatorami z różnych państw, w których włączyłem trochę na chybił trafił do małego chóru zawodowych śpiewaków. Sopran mógł stać wśród tenorów, kontralt wśród sopranów. Liczyło się tylko uzyskanie realistycznego brzmienia. Ave Maria Guarani stanowi jeden z przykładów udanej muzyki diegetycznej. W moim odczuciu wypływała ze scenicznej rzeczywistości i potrzebowała uwiarygodnienia. Widzimy w filmie wybudowany kościół misjonarzy oraz śpiewających razem jezuitów i Indian. Czytam sobie tę książkę, powiem wam szczerze, bardzo często, zawsze wtedy, kiedy zatęsknię za Morricone. Morricone człowiekiem, Morricone szachistą, bo tak się też tutaj nam przedstawia. Morricone, który jeśli w ogóle gdzieś zawarł jakieś swoje artystyczne motto, to właśnie na paru stronach tej książki. Paru, czyli nie raz, czyli co jakiś moment, a to w przypadku opowieści o swojej muzyce poważnej, a to wspominając pracę z Sergio Leone. Myślę, że sekret, mówi Morricone, tkwi w brzmieniu, którego nieprzypadkowo poszukują też zespoły rockowe, w barwie dźwięku wyróżniającej twórcę, w tak zwanym sound. Sądzę też, że chodzi o harmonijność i melodyczność moich utworów, które nie trudno zanucić dzięki powtarzającym się prostym akordom. To odpowiedź na pytanie, dlaczego aż taką popularnością cieszy się jego muzyka filmowa. Wydawnictwo Mando Ennio Morricone, Moje życie, moja muzyka. Gruba, piękna, ważna książka. I nie schodzimy z tej grubości, bo to znowu kilkaset stron i jedyny podręcznik, który tutaj dla was mam, ale podręcznik, który doczekał się już takiej legendy bycia Biblią wszystkich rozpoczynających przygodę z dźwiękiem w filmie Sztuka dźwięku, technika i realizacja Małgorzaty Przedpełskiej-Bieniek. Pani Małgosia jest wielką damą polskiego kina. Jej nazwisko pojawia się w kilkuset filmowych czołówkach. Pracowała przy Człowieku z żelaza, przy Panu Tadeuszu, przy filmach 300 mil do nieba i z Krzysztofem Kieślowskim i współpracowała z Michałem Lorencem i chyba dalej współpracuje z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem, z Waldemarem Kazaneckim, dzisiaj także z Łukaszem Targoszem. No właściwie łatwiej byłoby wymienić chyba kompozytorów, z którymi się nie spotykała. I zacznę może od tej książki, bo ona oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że ona nie jest dla każdego, natomiast polecam ją wszystkim moim studentom i jeśli gdzieś tam jesteście właśnie na takiej drodze, że dźwięk to jest coś, co was interesuje z powodów właśnie takich związanych z studiami albo z jakimś rozwojem, albo chcecie wiedzieć więcej dla własnych potrzeb, to tę książkę warto mieć. Dźwięk to życie, pisze we wstępie pani Małgosia. Cisza to śmierć, tak mówili starożytni Grecy. Jest w tym wiele prawdy. Najbardziej dramatyczne wydarzenia rozgrywają się w ciszy, bo cisza przeraża nas bardziej niż największy hałas. Skąd bierze się nasza potrzeba dźwięku? Nie o tym jest ta historia. Jest też oczywiście część poświęcona muzyce filmowej, ale tu zrobię kropkę i zaproszę was do czytania do sieci. Bowiem pani Małgosia, poza tutaj publikacją tak ważną, prowadzi też bloga. Wystarczy wejść na stronę sonoria.pl, to jest miejsce w sieci pani Małgosi i tam no po prostu wejść w blog i odszukać sobie to, co nas interesuje. Czy to będzie właśnie dźwięk w filmie, czy to będzie prawo autorskie. Przypomnę, że Światowy Dzień Książki to również Dzień Prawa Autorskiego, więc warto o tym pamiętać, a pani Małgosia też wokół tych tematów działa. Czy to właśnie będzie muzyka? I tutaj znalazłam taki wpis z 2020 roku o człowieku orkiestrze, czyli o konsultancie muzycznym. Niewiele jest takich osób, które znają ten zawód tak dobrze jak pani Małgosia, a jest to taki zawód bardzo fascynujący, jednak dosyć tajemniczy, bo w gruncie rzeczy nie wiemy, czym czym taki konsultant się zajmuje. I pani Małgosia wyjaśnia jakby specyfikę pracy konsultanta, między innymi przypominając kulisy pracy do filmu Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy Janusza Majewskiego z 2015 roku. Muzyka działa na naszą podświadomość, a więc nie analizujemy wszystkiego, co słyszymy, natomiast nabieramy przekonania, że i jest to wrażenie, któremu nie umiemy przeciwdziałać. Dobór muzyki może zmienić charakter sceny, stosunek widza do bohaterów, a nawet charakter filmowej wypowiedzi. I przywołuję tutaj taką scenę, w której Janusz Majewski sugerował motyw z filmu Casablanca, As Time Goes By. Piękny, pisze pani Małgosia, ale według mnie zawierający zakodowaną informację, że miłość, która się przydarzy bohaterowi, Fabianowi, będzie miłością tragiczną. Oczywiście, jeżeli nawet nie dla wszystkich odbiorców, to będzie taka wiadomość, to na pewno dla znacznej części. Utwór jest znany i dobrze kojarzony z filmem, a więc od takiego skojarzenia trudno uciec. Dlatego zaproponowałam powtórzenie w scenie w barze I'm Getting Sentimental Over You, który to utwór słyszeliśmy już raz, kiedy bohaterowie spotkali się po raz pierwszy na tańcach w Kameralnej w Ciechocinku. Utwór jest znanym tematem jazzowym, a więc jest duża szansa, że wielu naszych odbiorców nie tylko go rozpozna, ale także zna jego słowa, a przynajmniej tytuł. A jeżeli nawet nie, to część widzów zapamiętała go z pierwszej sceny. Utwór jest liryczny i bardzo nastrojowy, a do tego zagrania, także do występu przed kamerą udało mi się namówić Wojciecha Karolaka, a więc brzmi wyjątkowo pięknie. Dla widza jest to czytelny znak, że bohaterowie się w sobie zakochają i zapowiedź przyszłego związku, ale bez wskazania, czy historia skończy się źle, czy dobrze. To Sonoria. Polecam wam to miejsce w sieci do czytania pani Małgosi Przedpełskiej-Bieniek regularnie. No a dodam jeszcze, że sztukę dźwięku wydało wydawnictwo Wojciech Marzec. To jest kopalnia wiedzy dla wszystkich, którzy szukają tematów filmowych i podręczników. I także w ich ofercie mamy właśnie taki podręcznik, książkę, którą polecałabym chyba najbardziej przyszłym reżyserom albo studiującym reżyserię, albo młodym reżyserom oraz w odwrotną stronę tym, którzy muzykę już do filmów piszą, czyli muzykę w filmie Piotra Pomostowskiego. Obie te rzeczy, wydawnictwo Wojciech Marzec, obie u mnie na półce, obie książki używane często. Taki mały drobiazg, jak użycie piosenki pięknej, wydawałoby się oczywistej, ale niosącej przesłanie o tym, że miłość, która spotyka bohaterów, może być miłością tragiczną. Taki drobiazg ma też znaczenie dla naszych uszu. Wspominałam o tym, że każda z tych książek, o których opowiadam, ma pewną atmosferę, pewną aurę. W przypadku komedy to jest wręcz takie przeniesienie nas w jakiejś maszynie do zmiany czasów w lata 50., 60. przede wszystkim. I udaje się to autorce znakomicie, a nam się udaje poczuć to, jak to było wtedy, kiedy po raz pierwszy Roman Polański spotkał się z Krzysztofem Komedą. W książce Ennio Morricone, Moje życie, moja muzyka, dostajemy pewną porcję bardzo dystyngowanego opowiadania o sobie i o swojej sztuce. Ale to jest takie opowiadanie, które nie jest pozbawione jakiejś takiej pewności siebie i takiego poczucia, że to, co robił Morricone, było dobre także w jego mniemaniu. Bardziej dosadnie bije to z dokumentu Ennio, Giuseppe Tornatore, który mieliśmy okazję oglądać, nagradzanego dokumentu, który też ukazał się na DVD, więc jeśli chcecie sobie uzupełnić płytotekę, to polecam. Natomiast w tej książce też co chwilę się przebijają takie wątki. No i na przykład z tej książki można się dowiedzieć, uwaga, co Ennio Morricone sądzi o Johnny Williamsie i o jego muzyce do Gwiezdnych Wojen. Z kolei atmosfera, w ogóle pisanie pani Małgosi Przedpełskiej-Bieniek to jest przede wszystkim atmosfera jej poczucia humoru, jej takiej bezkompromisowości. Pani Małgosia nie buduje granic ani żadnych murów, tylko nas wprost zaprasza, a wręcz nas po prostu wrzuca w sam środek przemysłu filmowego w Polsce i opowiada o nim z bardzo nietypowej, nieopisanej strony. Dlatego też blog na Sonorii wam gorąco polecam. A może by tak kompozytorzy sami o sobie takich książek też jest kilka. Wyjęłam tutaj ze swojego stosika, ze swojej wieży książek. Znam wszystkie wasze numery. Andrzej Korzyński w rozmowie z Marią Szabłowską. Książka też z 2018 roku. To był taki chyba ważny rok dla publikacji filmowo-muzycznych. No i łzami się wokół zakręciła, kiedy zobaczyłam, że tę książkę pan Andrzej mi podpisał. Napisał trochę autoironicznych wspomnień. Andrzej Korzyński został kilka dni temu uhonorowany pośmiertnie Złotym Fryderykiem. Ta nagroda została odebrana przez wnuków. No i pierwszą rocznicę śmierci też pana Andrzeja obchodziliśmy niedawno. Bardzo to było z nim smutne pożegnanie, ale może dzięki tej książce jakoś go jeszcze przy sobie zatrzymamy. Przy książce, no i przy muzyce, którą znajdziecie między innymi w bogatej ofercie Gad Records. A ta rozmowa też jest, jak pan Andrzej, szczera do bólu, opowiadająca o sytuacjach miłych i przyjemnych, ale też o tych trudnych, a także o sytuacjach, jak nagrywali piosenki do Akademii pana Kleksa. Najgorsze były próby z dziećmi, wspomina pan Andrzej, które występowały i śpiewały w filmie. Rzecz się działa w stanie wojennym, więc one mogły ćwiczyć tylko u nas w domu na Płatowcowej. To było jak jakiś dziecięcy obóz. Przychodziły z rodzicami, którym Sylwia parzyła kawę, żona, a one strasznie rozrabiały, biegały po piętrach, chowały się w szafach i w piwnicy. Potem w studiu też nie mogły spokojnie ustać. Szczypały się, kręciły, więc musieliśmy nagrywać piosenki po kawałku. To nie były dzieci przygotowane do śpiewania i nagrań. Wyszukano je po prostu w różnych szkołach. Znam wszystkie wasze numery. Andrzej Korzyński w rozmowie z Marią Szabłowską i jeszcze wydawnictwo Agora. I następna rozmowa. O ile znam wszystkie wasze numery, to jest taka książka, którą można spokojnie przeczytać w krótkiej podróży. O tyle Wrzeszcz. Mikołaj Trzaska, autobiografia. Rozmawiają Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński. To jest już duża księga o człowieku, o muzyku, o jazzmenie i o eksperymentatorze i wreszcie także o kompozytorze muzyki filmowej, więc te wątki też się tutaj pojawiają. Masz jakiś wpływ na twórcze decyzje Smarzowskiego? Mikołaj Trzaska odpowiada, nie roszczę sobie takich praw, ale kiedy Wojtek przesyła mi scenariusz, nad załącznikiem zwykle znajduje się tekst. Przeczytaj i weź to na butę. Wrzeszcz Mikołaj Trzaska w szczerej i długiej rozmowie o sobie i o swojej muzyce. I teraz takie dwie książki z najnowszych w moim zbiorze, dlatego też to nie jest jeszcze książka przeze mnie przeczytana. Od razu powiem, że jeszcze tutaj leży na półce do przeczytania. Jedna i druga, bo to są dwie. Iwona Lindstedt, pisze tylko muzykę, Kazimierz Serocki, opowieść. O Kazimierzu Serockim, no, największym koloryście wśród polskich kompozytorów XX wieku, to jest jedna z najwybitniejszych i zarazem najbardziej zagadkowych postaci muzyki polskiej ostatnich czasów. Czytamy, skryty, wycofany, niechętnie mówiący o sobie i swoich koncepcjach twórczych, nie udzielający wywiadów, pozostawił dzieła wielobarwne, witalne, poruszające. Jego muzyka łączy brawurę i delikatność, dramatyzm i liryzm, subtelność brzmienia i wielką siłę wyrazu. No i kino. Aleksandra Forda, Jerzego Hoffmana. Jeśli miałabym jakąś ująć w słowa to, co obiecują te książki, to obiecują spotkanie z kimś nieznanym. Umówmy się, Kazimierz Serocki, którego setna rocznica urodzin przypadła w ubiegłym roku, wśród polskich kompozytorów muzyki filmowej jest naprawdę chyba najmniej opisany i najmniej znany, chociaż pamiętamy tak dobrze chociażby jego muzykę do Potopu. A warto poświęcić chwilę, jeśli chcecie zanurkować głębiej w tę postać i w to życie, tym książkom, które wydało Polskie Wydawnictwo Muzyczne, ponieważ Kazimierz Serocki nie tylko muzykę filmową komponował, ale także o niej mówił i jako jeden z pierwszych jakby no, zabierał głos w sprawie pewnych zasad, pewnego porozumienia pomiędzy kompozytorami a reżyserami, scenarzystami i tak dalej. I dlatego mówię dwie książki, bo pierwsza z nich to jest właśnie książka o kompozytorze, a druga pod redakcją autorki to są jego własne zapiski i jest tam też część poświęcona muzyce filmowej. Last but not least, książka być może najważniejsza. A w każdym razie, jeśli zastanawiacie się, jaką sobie jedną kupić spośród tych wszystkich, to poleciłabym właśnie tę. Poetyka muzyki filmowej Wojciecha Kilara. To jest praca doktorska Marii Wilczek-Krupy, wspaniałej biografki nie tylko Kilara, ale także Góreckiego, a teraz już za chwilę Jeremiego Przybory. Autorki także książki Kilar Geniusz o dwóch twarzach, książki, która jest takim dłuższym spotkaniem z życiem i twórczością Wojciecha Kilara. Natomiast dlaczego właśnie odsyłam do jej doktoratu, który wydany został przez Akademię Muzyczną w Krakowie w 2021 roku, więc to jest jakby całkiem takie świeże publikacja. Dlatego, że ta książka wypełnia bardzo ważną lukę na rynku, mianowicie to nie jest tylko opowieść o muzyce filmowej Wojciecha Kilara. W dużej części ta książka poświęcona jest muzyce w filmie w ogóle. I w tym sensie, w taki sposób współczesny, biorąc pod uwagę też dzisiejsze możliwości, dzisiejsze myśli dotyczące muzyki w filmie, naprawdę te tematy nie zostały opisane, dopiero zrobiła to Marysia. Dźwięk a kino nieme, rozwój kina dźwiękowego, czyli jak to się w ogóle wszystko zaczęło, czym jest classical Hollywood film score, co było w kinie powojennym najważniejsze. O wielkich nazwiskach światowej muzyki filmowej pisze Marysia. O tym właśnie, wchodząc już głębiej, o tym, co jest w ogóle ważne, jeśli chcemy opowiadać o muzyce filmowej, czy też rozmawiać tak trochę bardziej fachowo, czym się różni temat od motywu, czym jest soundtrack, a czym jest score i co w tym wszystkim robi nasza polska ścieżka. No i wreszcie muzyka filmowa Wojciecha Kilara, bardzo drobiazgowo i wspaniale opisana. Marysia obejrzała, no nie wiem tego na pewno, ale wydaje mi się, że wszystkie filmy, jakie były do obejrzenia, a tych filmów było blisko 200. Poetyka muzyki filmowej Wojciecha Kilara, Akademia Muzyczna w Krakowie, Maria Wilczek-Krupa. Od razu odeślę do odcinka z Marysią, w którym to odcinku wspominamy Wojciecha Kilara. Proszę, przypomnijcie sobie. No i skoro o Kilarze mowa, no to zahaczę też o małe monografie, wśród których moja mała książka o Kilarze też się ukazała w ubiegłym roku, ale nie tylko. To jest oczywiście taka najbardziej filmowa spośród wszystkich wydanych w serii Małe monografie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, ale nie jedyna. Kogo tu jeszcze mamy? A które to postaci związane są z filmem? Również Witold Lutosławski, Wolfgang Amadeusz Mozart, a jakże Paweł Szymański. Jest też wśród ostatnich publikacji Chopin, a czekamy na Henryka Warsa. Seria, którą gorąco Wam polecam, seria, której założenie jest takie, aby w takiej popularnej, małej formie przedstawić sylwetkę jakiegoś mistrza muzyki światowej i polskiej. I to są książeczki pierwszego kontaktu, jak mówi dyrektor PWM Daniel Cichy. To są książeczki do połknięcia w parę godzin. To są książeczki na trasę Kraków-Warszawa, tym jednym z szybszych pociągów. Albo to są książeczki na chwilę leniwego popołudnia w majowy weekend. To są książeczki, które naprawdę są przyjazne i pokazują nam tych kompozytorów od strony muzycznej, ale też ludzkiej, mają za zadanie wciągnąć, zainteresować, być może otworzyć drzwi do dalszych poszukiwań, być takim, jak to ładnie się filmowo mówi, początkiem pięknej przyjaźni. Jeszcze jedna taka polecajka dotycząca odcinków podcastu Score in the City wstecz, bo te książki mają też swoje wydanie audio. No a Kilara miałam tę przyjemność sama przeczytać i jeśli chcecie wiedzieć, jak to brzmi, zanim kupicie audiobook w całości, no to wystarczy też sięgnąć się do jednego z ubiegłorocznych odcinków Score in the City. Tam jest jeden rozdział do wysłuchania. Ja postaram się tutaj wszystko wam podlinkować w opisie odcinka. I to chyba tyle. Czy to dużo, czy to mało? No nie wiem. Wszystkie tytuły zamieszczam w opisie odcinka. Będziecie mogli je bez problemu znaleźć. A na pytanie, co czytać, no chyba odpowiedź jest jedna, właściwa. To, od czego chce się wam słuchać i oglądać. To, po czym chce się wam potem słuchać i oglądać. Dodam jeszcze na koniec, bo myślę, że to jest ważna informacja, że to w żadnym wypadku nie był odcinek sponsorowany. To znaczy nie obowiązuje mnie z żadnym z wydawnictw żadna umowa. Opowiedziałam wam w dużym skrócie o książkach, które po prostu cały czas mam na biurku i z których regularnie zdarza się, że codziennie w swojej pracy, ale też w chwilach wyłącznie dla przyjemności korzystam, więc takie to ze stempelkiem sprawdzone na własnej skórze. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Zapraszam od razu na następny, a w międzyczasie, jeśli tylko macie tę chwilę, żeby wesprzeć podcast Score in the City, bardzo proszę o gwiazdki w serwisie Spotify i recenzje w serwisie iTunes, bo to ważne dla podcastowego życia, jeśli zostawicie tam jakiś mały znak obecności. A jeśli tylko macie ochotę, to będę też bardzo wdzięczna za każde podzielenie się podcastem z innymi i za obserwowanie Score in the City tam, gdzie lubicie słuchać najbardziej. Do następnego razu.